Pewnie pamiętacie, że rozpocząłem rozważanie listu pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza i na poprzednim kazaniu mówiłem taki przegląd ogólny, o czym cały list jest. I teraz chcę, żebyśmy zaczęli od początku już bardziej wnikliwe rozważanie i studium tego listu. Więc dzisiaj chcę, żeby treścią naszego rozważania i tego kazania z pierwszego rozdziału były pierwsze 11 wersetów. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej, do Tymoteusza, prawowitego syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga i Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców, dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co sprzeciwia się zdrowej nauce, zgodnie z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Mamy ten fragment i muszę przyznać, że on jest dosyć trudny. Ten fragment jest dosyć trudny i rozważanie nad tym fragmentem nie było dla mnie proste, dlatego że jest wiele rzeczy nierozumialnych w sposób oczywisty i prosty. I zaraz do tego dojdziemy. Ale na samym wstępie chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Apostoł Paweł posyła Tymoteusza do tego zboru w Efezie, dlatego że sam ma inne zadanie. I on posyła go w określonym celu. Apostoł Paweł ma określony cel i zaraz dojdziemy do tego, jaki ten cel jest. Ale to, co jest ważne, że on od razu zwraca uwagę na czystość nauczania. Na to, o czym się mówi i o czystości nauczania i tego, co jest zwiastowane w tym zborze. To jest ten fundament, na którym wszyscy ludzie wzrastają. Czyli to, co oni słyszą jako zdrową naukę, jako Ewangelię, jest fundamentalne, dlatego żeby człowiek właściwie się duchowo rozwijał. I teraz nie wiem, czy się zastanawiacie mocno, czy nie na ten temat, że my żyjemy w świecie, który jest dosyć fałszywy. Naprawdę teraz jak nigdy przedtem jest bardzo ciężko rozpoznać, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. I to dotyczy każdej sfery naszego życia. Nigdy nie było tak ciężko, jak jest teraz. Na przykład mamy problem z jedzeniem. To jest bardzo ważne, co człowiek je. To jest bardzo istotne, co człowiek je. Jaka jest jakość tego jedzenia. To jest bardzo proste, że Bóg stworzył nas i Bóg dał jedzenie, które daje nam energię do życia, daje siłę i daje zdrowie. Teraz mamy ogromny z tym problem, bo naprawdę w sklepie kupując cokolwiek, człowiek nie wie, jakie są składniki. Bardzo ciężko zrozumieć, czy to w ogóle można nazwać jedzeniem. I szczerze mówiąc, przechodząc się po sklepach, patrząc na półki, 10% tego, co tam jest, nie wiem, czy można nazwać jedzeniem. Kiedyś słyszałem, że jakby człowiek, który żył 500 lat temu, zjadł to, co my jemy teraz, to by umarł. Dlatego, że jego organizm by był nieprzygotowany do czegoś takiego. On by nie miał odporności na te rzeczy. Więc jest ten problem. Tak jakby jakość tego jedzenia, którą my przyjmujemy, jest ważna, dlatego że ona zapewnia nam zdrowie, daje nam energię. Albo zabiera energię i niszczy nasze zdrowie. I to jest dosyć istotne. Patrzcie, żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko jest sterowane poprzez media. Mamy sieci socjalne, tak? I teraz patrząc na profile ludzi, co ludzie piszą i robią, nigdy nie wiesz, jaka jest prawda. Generalnie ludzie kreują wizerunek siebie w internecie, który jest zupełnie inny od tego, jakimi oni naprawdę są. Na przykład jest inny problem. Czytałem taką ciekawą analizę, że rośnie w piorunującym tempie ilość operacji plastycznych wśród młodych dziewczyn. I jest bardzo ciekawa zależność, że kiedy Snapchat, to jest taka aplikacja do komunikowania w sieciach socjalnych, i Instagram, kiedy oni wypuszczają nowe filtry, czyli można swoje zdjęcie tam dodać i nałożyć ten filtr, to jest zależność pomiędzy tym, jak się rozwijają filtry w tych aplikacjach i jakie trendy są w chirurgii plastycznej. Czyli ktoś przeanalizował to wszystko i pokazał, że jakie są filtry, taki jest trend w chirurgii. Że przychodzą dziewczyny do chirurga i mówią, że one chcą wyglądać tak, jak wyglądają na tym zdjęciu, a to zdjęcie jest po nałożeniu tego filtra. To jest modne. Tak chcą wyglądać. Więc my żyjemy naprawdę w takim świecie, gdzie wszystko jest sterowane, gdzie ludzie naprawdę nie wiedzą, co jest prawdą. Jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o wiadomości, też. No, dzisiaj ktoś może wymyśleć cokolwiek, powiedzieć, że to jest prawda, to trafia do umysłu człowieka i wystarczy zasiać zwątpienie. Człowiek nie wie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ale wystarczy, że zacznie się martwić na ten temat. I dalej jest już problem. Więc to, co mówi też Biblia, mówi o tym, że ważną rzeczą jest nasze ciało. Tak jakby mówiłem o jedzeniu, że to jest ważne, ale czymś ważniejszym jest nasza dusza. Ważne jest to, czym my karmimy swoje ciało, bo od tego zależy nasze zdrowie. Nikt nie chce być chory, więc powinien zwracać uwagę na to, co je. Nie wiem, czy wiecie, ale pokarm, który my przyjmujemy, pozostaje w naszym ciele przez minimum 30 dni. I nie chodzi o to, co jest w jelitach, tylko poziom molekularny. To już zaczyna nas zmieniać. Więc żeby to, co my zjemy niewłaściwego, żeby w ogóle wydali z organizmu, potrzebujemy minimum miesiąc. Wyobraźcie sobie, co się dzieje, jeżeli nasz umysł zaczyna przyjmować rzeczy, które są złe, które są nieprawdziwe. Wyobraźcie sobie, jeżeli to się dzieje codziennie, co każdy tydzień, każdy miesiąc, przez 20 lat. Co się z nami dzieje? I dlatego tak ważne jest to, żeby nasza dusza przyjmowała zdrową naukę. Żeby to, co do nas trafia, było zdrowe, prawdziwe, czyste, nienaruszone. I dlatego apostoł Paweł mówi, że naprawiając jakikolwiek problem, jaki tam jest, najpierw trzeba rozwiązać najważniejszy problem. Co ci ludzie słyszą? Jaka Ewangelia do nich dociera? Jakie słowo kształtuje ich duchowy poziom? Co ich rozwija? I też chcę powiedzieć, że w Ewangelii Jana możecie otworzyć 8 rozdział 40, albo i nie. Ewangelii Jana 8 rozdział 44 werset. Jezus Chrystus mówi o tym, że diabeł jest kłamcą. To jest jego zadanie numer jeden. Diabeł jest kłamcą. To, co on robi, on zawsze kłamie. I w jaki sposób to robi diabeł? Możemy zawsze odnieść się do tego, co było w Ogrodzie Edeńskim. Tak? Że on bierze coś, co Bóg powiedział, że jest prawdą. Diabeł nigdy nie tworzy czegoś, co jest jego. On nie tworzy nowych rzeczy. Jego zadanie polega na tym, że on bierze coś, co stworzył Bóg i on to zniekształca. Bóg powiedział, że jeżeli weźmiesz owoc z tego drzewa i będziesz jadł, to umrzesz. Co mówi diabeł? Czy prawdę powiedział Bóg? Sieje zwątpienie. On bierze coś, co Bóg powiedział, że jest prawdą i zaczyna zniekształcać. To jest jego zadanie. On jest kłamcą. Bierze Bożą prawdę, manipuluje, zniekształca i sieje zwątpienie. Tak działa diabeł. Zawsze działał i teraz działa tak samo. Więc to, co jest dookoła nas, to jest jego dzieło. To, w czym my żyjemy, to jest jego świat, to jest jego rzeczywistość, to jest jego sposób działania. Dlatego tak bardzo ważne jest, co trafia do naszego umysłu. I my musimy pilnować tego, co trafia do naszego umysłu, bo to nas rozwija, to nas zmienia. Tak żyjemy i chodzi o naszą duszę. Ciało jest ważne, ale dusza jest wieczna. Dalej, w Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 15 werset, Jezus Chrystus uprzedza ludzi, że będą fałszywi nauczyciele. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Generalnie mówi o tym, że będą tacy ludzie, ale oni nie przychodzą w taki sposób, że wyglądają na złych ludzi, tylko on uprzedza, że oni mogą wyglądać w sposób dobry, ale wnętrze ich jest złe, ich intencje są złe. Nie chcą budować, chcą niszczyć. Nie chcą ratować duszy, chcą ją zniszczyć. Drugi list Piotra, 2 rozdział, 1 werset. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na nie rychłą zgubę. Apostoł Piotr mówi dokładnie to samo, że to było, że zawsze byli tacy ludzie, prorocy wśród ludzi, fałszywi prorocy i też będą nauczyciele, którzy będą głosili fałszywe nauki. Coś, co nie jest zgodne z nauką Jezusa Chrystusa, z Biblią. Dalej, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 14-15 wersety. I nic dziwnego wszak, iż szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Co robią fałszywi nauczyciele? Kontynuują dzieło tego, kto jest ich mistrzem. I jest apostoł Paweł pokazuje logikę, że szatan przybiera postać anioła światłości. Czyli on robi coś, co ludziom się wydaje za dobre. A jego słudzy będą kontynuowali to, co on robi też. Dlatego, że oni należą do niego. Oni robią to, co on chce, żeby oni robili. Patrzcie, w jakim kierunku też idzie nasz świat i Biblia nas o tym uprzedza, że będzie taki moment, kiedy to, co Bóg nazywa złem, będzie uznane za dobro. To, co Bóg nazywa dobro, będzie uznane za zło. Biblia mówi, że homoseksualizm jest grzechem, a ludzie wszędzie mówią, jaka jest różnica, bo liczy się miłość. I to jest ta sama logika, która jest tutaj w Biblii. Że szatan bierze Bożą prawdę i ją przekręca. On nie tworzy nic nowego. Czy Bóg powiedział, że miłość jest ważna? Tak. Ale on zniekształca istotę tej miłości. On mówi, że nie ma znaczenia pomiędzy kim ta miłość jest. Kto powiedział, że rodzina to jest relacja, to jest mąż, jedna mężczyzna, jedna kobieta. Rodzina też może być dwie mamy, dwóch tatów, ja nie wiem jak to nazwać. Więc to jest jego rola. On sieje zamęt, bierze Bożą prawdę, zmienia ją, zniekształca ją, kłamie i wydaje to jako coś, co jest prawda. I zawsze jeszcze ludzie myślą, że broniąc tego, robią coś dobrego. Więc na czym Na czym polega problem z fałszywymi nauczycielami i prorokami? Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego apostoł Paweł pisze do Tymoteusza na ten temat? Dlatego, że oni nie tworzą innej nauki, nie tworzą innej Ewangelii. Oni robią dokładnie to, co zawsze robił szatan. Biorą coś, co istnieje, biorą Bożą prawdę i ją zmieniają. I mówią ludziom, że tak jest. Taki jest problem. Apostoł Paweł jest bardzo wyczulony na to. Dlatego, że widzimy z całego życia apostoła Pawła, z całej jego służby, on zawsze stoi w obronie Ewangelii. I on stoi w obronie tego, co jest czystą nauką, czystą Ewangelią, dobrą doktryną, czymś, co wychodzi bezpośrednio od Boga. I dlatego on chce, on widzi, że jest jakiś problem w tym zborze i jest dosyć ważny. I on chce ten problem naprawić, dlatego że od tego, co ludzie słyszą i czy słyszą dobrą Ewangelię, zależy życie duchowe tego zboru, zależy życie duchowe tych ludzi, jak oni się rozwijają. I zależy też to, gdzie oni idą dalej. Więc mamy tak. Pierwsza część tego ostrzeżenia, które widzimy, właśnie to jest taka werset 3-4. Apostoł Paweł mówi o pewnym ostrzeżeniu. Jest takie ostrzeżenie, które on daje Tymoteuszowi. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Widzimy tutaj kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że apostoł Paweł, jak i każdy apostoł, mieli autorytet. Oni zakładali zbory i oni byli na straży dobrej nauki. On miał autorytet. Ale teraz co on robi? On posyła Tymoteusza z autorytetem swoim jako apostoła. Czyli Tymoteusz, który idzie do tego zboru, on niesie ze sobą autorytet apostoła. Tak? Czyli nie jego, tylko apostoła Pawła. Że on przychodzi z czymś, co dostał od apostoła Pawła i wykonuje jego zadanie. I teraz to, co apostoł Paweł zawsze miał w swoim życiu i w jego życiu to było najbardziej wyraźne, najbardziej widoczne w życiu każdego apostoła, ale szczególnie jego. On miał bardzo osobisty stosunek do Ewangelii Chrystusowej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, on wiele razy w Biblii jest napisane w jego listach, że on Ewangelię nazywa jak? Moja Ewangelia. I to nie jest znaczy, że moja, że je o mnie, albo że ja ją napisałem, tylko że ona ma dla mnie ogromne znaczenie. Moja Ewangelia to jest coś, co zmieniło moje życie. Apostoł Paweł widzi życie w ten sposób. On przed spotkaniem z Chrystusem i on po spotkaniu z Chrystusem. I to, co nastąpiło, to było poznanie Ewangelii, poznanie tego, kim jest Jezus Chrystus. Spotkanie z Jezusem Chrystusem i zrozumienie tego, że On jest Mesjaszem i że On ratuje duszę i że On zbawia człowieka, jest istotą zdrowej nauki. I apostoł Paweł zawsze stoi w obronie zdrowej nauki, tej Ewangelii, dlatego mówi, że to jest moja Ewangelia. On ma do niej osobisty stosunek. I teraz on mówi o tym, że są ludzie, którzy nauczają. Tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, do kogo on kieruje to swoje poselstwo, o kim mówi apostoł Paweł. I mamy kilka ważnych powodów, żeby przypuszczać, że on mówi o kimś, kto jest jednym ze starszych braci albo iluś starszych braci z tego zboru. Dlaczego? Po pierwsze, jeżeli zwrócicie uwagę, co jest napisane w 7 wersecie, jest napisane tak. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Czyli generalnie on mówi o tym, kto jest nauczycielem zakonu. A kto jest nauczycielem zakonu? Kto generalnie naucza? Czyli pierwsze, on kieruje tą informację do kogoś, kto odpowiada za nauczanie. Tak? Kto jest odpowiedzialny za nauczanie. Więc on mówi raczej o ludziach, którzy są starszymi w danym zborze. Dalej, drugi powód to jest taki, że były dwie osoby, Himeneusz i Aleksander, których apostoł Paweł sam ekskomunikował. O czym nam to mówi? Mówi nam to o tym, że to były osoby, które miały władzę w danym kościele, dlatego że sam zbór tego nie mógł zrobić, nie zrobił. To zrobił apostoł. Czyli to był ktoś, kto miał władzę. I apostoł Paweł ekskomunikował te dwie osoby. Dalej, patrzcie, jaka jest logika. Apostoł Paweł pisze ten list. On robi zarys problemu, pierwszy rozdział. Dalej przychodzi do rozwiązania tego problemu, ale co o czym mówi trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza? On mówi o tym, jakimi powinni być starsi, jakie są kryteria, tak? Czyli on generalnie mówi tak, że jest, tak, jest ten problem i on powiedział, jaki problem jest, ale dalej on naprawia. Logika jest taka, że apostoł Paweł nigdy nie mówi o tym, co trzeba, jak trzeba naprawić, jeżeli problem nie istnieje. To w każdym liście tak jest. Do każdego zboru on pisze co innego. Dlaczego? Dlatego, że on zawsze rozwiązuje konkretny problem. To nie jest tak, że on pisze prawdy takie ogólne. Owszem, są prawdy ogólne, ale typowo w jego listach widzimy zawsze, że on rozumie sytuację w danym kościele, w danym zborze i on pokazuje, dlaczego to jest ważne, dlaczego na to trzeba zwrócić uwagę i jak to trzeba naprawić. Więc ten trzeci rozdział pokazuje, że on mówi, że był problem z pewnymi starszymi w tym zborze, a dalej on mówi, a starszy powinien być taki, taki, taki i taki. Tak? Czyli te wszystkie rzeczy razem mówią nam o tym, że prawdopodobnie apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i że celem właśnie tego, co powinien zrobić Tymoteusz, to jest rozwiązać pewien problem, który był związany z osobami kierującymi tym zborem. Dalej, co jest ważne, czwarty werset. W czwartym wersecie apostoł Paweł mówi o czymś, czego nie do końca rozumiemy. On mówi o tym, że to są ludzie, którzy zwracają uwagę na baśnie i rodowody. I to był mój trudny moment w zrozumieniu tego, dlatego że nie do końca wiemy, o jakie baśnie chodzi. Nie do końca wiemy, co dokładnie oni mówili. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że ich nauczanie polegało na tym, na tym, na tym i na tym. Ale jako, że coś wiemy, czegoś nie wiemy, ale co jest ważne? Zobaczymy dalej, że jest kontrast. Że jest kontrast, że apostoł Paweł najpierw pisze, że oni nauczają temu, co powoduje problem i dalej jako kontrast do tego on mówi, czego się powinno nauczać, co powinno być treścią tego nauczania. Czyli jest ten kontrast. I dokładnie to jest bardzo ważne, że zawsze może być coś, co nie jest zgodne z prawdą. Nie wiem, czy wiecie, w jaki sposób uczą ludzi w bankach, pracowników w banku, odróżniać fałszywe banknoty od prawdziwych. W bardzo prosty sposób. Nigdy nie pokazują fałszywych. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, który wie, jak wygląda prawdziwy banknot, to odróżni fałszywy. I to jest ważne. To nie jest tak, że my musimy poznać wszystkie możliwe fałszywe nauki na tym świecie, mieć rozeznanie co do wszystkiego, 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 co gdziekolwiek, ktokolwiek mówi, żeby powiedział, a nie, to nie jest zgodne. Wystarczy, że my znamy jedną prawdziwą, dobrą Ewangelię. Jeżeli znamy dobrze Boże Słowo, jeżeli wiemy, co tu jest napisane, to ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek by mówił, będziemy w stanie powiedzieć, że to nie jest zgodne z Bożą prawdą. Więc dlatego to nie jest takie istotne, o co chodzi z tymi baśniami, czy o jakie rodowody dokładnie chodzi. Ważne jest to, że apostoł Paweł widział efekt tego, co oni robią i że to nie jest ten efekt, który powinien być w kościele od nauczania. Więc pewne rzeczy widzimy. Po pierwsze widzimy, że chodzi o jakieś baśnie, jakieś rodowody, które mają element judaizmu. Tak? Jest siódmy werset, mówi, że chcą być nauczycielami zakonu. Kogo dotyczy zakon? Żydów. Więc widzimy, że już jest coś, co należy do elementu judaizmu. Coś, co jest związane z ich kulturą. Dalej, widzimy też czwarty rozdział, trzeci werset, że to byli ludzie, którzy nauczali o takim fałszywym ascetyzmie. Jest napisane, zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg. Widzicie, że znowu jest to coś, co nie jest wymyślone. To nie jest tak, że oni tworzą zupełnie jakąś nową naukę, która w ogóle nigdy nie istniała. I ludzie wiedzą, nie, to jest chwila, moment. To w ogóle nie jest prawda, skąd ty to masz. Tylko każdy z tych elementów ich nauczania, on w jakiś sposób graniczy z tą prawdą. To jest tak, że on skąd się bierze, tak? Że oni biorą zakon, ale coś innego mówią o tym zakonie. Tak samo mówią o tym, że zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg i tak dalej. Dalej, co jest też ważne, że ich nauczanie nie prowadziło do tego, że ludzie lepiej znają Chrystusa, że są duchowo bardziej stabilni, dojrzali, poukładani, że ich życie jest lepsze. Tylko co było efektem ich nauczania? Jest napisane szósty rozdział, czwarty werset. Ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia. Tak? Czyli efektem tego nauczania nie jest duchowe zdrowie ludzi. To nie jest tak, że człowiek jest bliższy Boga. To nie jest tak, że człowiek duchowo wzrasta, że jest pokój, że jest miłość. Tylko, że są spory, że są kłótnie, że są podejrzenia, złośliwe podejrzenia, że są oskarżenia, że są bluźnierstwa. Więc dlatego apostoł Paweł mówi, że to jest ważne. Zdrowa nauka nigdy nie prowadzi człowieka do czegoś takiego. Zdrowa nauka prowadzi człowieka do tego, że on poznaje Boga lepiej. Dalej. Jaki jest cel tego ostrzeżenia? Czyli najpierw jest to ostrzeżenie, które widzimy od apostoła Pawła. A jaki jest cel? Przeczytamy 5, 6, 7 wersety. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł od razu przeciwstawia tą fałszywą naukę temu, co jest zdrową nauką. I on mówi, że a celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. To jest efekt zdrowej nauki jako kontrast do tego, co jest złą nauką. Zła nauka ma spory, sprzeczki, kłótnie i tak dalej. Dobra nauka ma jako efekt tego jest miłość. I co jest ważne? Ważne jest to, że Kościół istnieje w jakimś celu. Jezus Chrystus, Bóg, powołał Kościół w jakimś celu. Czy my dobrze rozumiemy, w jakim celu powołał Bóg Kościół? Po pierwsze, po to, żeby ci ludzie, którzy są zbawieni przez Jezusa Chrystusa, byli świadectwem o Nim wszędzie dookoła. Misja Kościoła to jest głoszenie Ewangelii wszystkim dookoła. Tak? A w jaki sposób? W jaki sposób ludzie poznają, że to jest prawda? W jaki sposób ludzie zrozumieją, że to jest dobre? Dlaczego ludzie będą chcieli, żeby ich życie się zmieniło? Dlaczego będą chcieli poznać Boga? Dlaczego zechcą otworzyć swoje serca do tego, żeby dołączyć do tego Kościoła? Ewangelia Jana, 13 rozdział, 35 werset. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Dokładnie o tym mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, że Bóg stworzył Kościół po to, żeby pokazać ludziom, poprzez tych ludzi, jaki on naprawdę jest. Żeby świat się opamiętał. Żeby ludzie przyszli do poznania Boga. Żeby ludzie miłowali Boga. Żeby ludzie miłowali Jego przykazania. Żeby ludzie chcieli się pojednać z Bogiem. Ale tym czymś, co odróżnia ludzi wierzących od reszty, to są ich wzajemne relacje. To jest miłość. Czyli jeżeli ktoś widzi, że jest ta miłość pomiędzy ludźmi i czym ona jest kierowana, ta miłość, to ten ktoś powie, to są uczniowie Jezusa Chrystusa. I dalej apostoł Paweł właśnie pisze do Tymoteusza, że to powinno być w centrum nauczania. Czyli on mówi, że tego, co przykazałem, i on mówi o dobrym nauczaniu. I co jest w centrum? I w centrum właśnie jest ta miłość. I mówi tutaj o trzech rzeczach. Że to jest miłość, która płynie z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Więc ciekawe jest też to, żebyśmy zrozumieli, co dokładnie to oznacza. Więc jaka to jest miłość, która płynie z czystego serca? Co to jest czyste serce? Kto ma czyste serce? Więc przeczytamy sobie Psalm 24, wersety 3 i 4. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Jest napisane niewinne i czyste, to jest to samo słowo, tak? To jest po prostu inaczej przetłumaczone, ale generalnie chodzi o to. I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i czyste serce? Dalej, znamy taką sytuację, kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą. O co on najbardziej prosił Boga? Psalm 51, 12 rozdział. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Człowiek, który zerwał relację z Bogiem przez grzech, człowiek, który znał Boga, który ma relację z Bogiem, ale przez grzech zerwał relację z Bogiem, on chce naprawić to natychmiast. On nie może spać, nie może jeść, nie może robić nic, nie może funkcjonować, dlatego że on czuje, coś jest nie tak z jego sercem. I dlatego on nie prosi o rzeczy, które poukładanie wszystkiego dookoła. Tak jakby grzech może rujnować różne rzeczy dookoła. I w przypadku Dawida zrujnował rzeczy dookoła. Tak? Ale o co on prosił? On prosił o ten stan relacji z Bogiem, o jego relację z Bogiem. I on prosił o to, żeby najpierw błagał Boga, żeby on czyste serce w nim stworzył. Żeby ducha prawego odnowił. Więc kto ma czyste serce? Jak mieć czyste serce? Otworzymy list do Tytusa, 3 rozdział, 5 werset. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To jest jeden werset, a drugi, list do Rzymian 6, rozdział 17. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Więc widzimy tutaj, że czyste serce żaden z nas nie jest w stanie w sobie stworzyć. Nieważne, jak bardzo się staramy, to nie jest efekt dobrych uczynków. To nie jest efekt starania się. Te dwa wersety mówią nam o tym, że czyste serce to jest takie, które jest obmyte i odnowione przez Ducha Świętego. Czyli to jest to, co robi Jezus Chrystus w życiu osoby wierzącej. W życiu osoby, która się nawraca, która przyjmuje Jego naukę. I to jest serce, które jest pokorne i posłuszne Bogu. Taka jest definicja czystego serca. To jest serce człowieka, które jest pokorne przed Bogiem, które jest posłuszne Bogu i to jest serce, które jest obmyte i odnowione przez Ducha Świętego. Więc miłość, która wypływa z czystego serca, ma zupełnie inny efekt. Cokolwiek. Jeżeli człowiek, który ma pokorne serce, Jeżeli człowiek ma posłuszne serce Bogu, jeżeli on ma serce, które jest odnowione przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego, to to, co on będzie mówił, każdy kontakt z nim, on będzie przesiąknięty dobrem i miłością, dlatego że to jest to, co on przeżył w swoim życiu. I taki jest cel nauczania. Dalej, widzimy tutaj, że apostoł Paweł mówi o miłości, która płynie z dobrego sumienia, tak? Że z czystego serca i dalej z dobrego sumienia. Dobre to jest grecki wyraz agatos, który oznacza coś, co jest perfekcyjne, doskonałe, przynosi zadowolenie i satysfakcję. Sumienie jest bardzo ważnym elementem. Muszę przyznać, że każdy człowiek wie, że ma sumienie, ale nie do końca rozumiałem, jak traktować sumienie kiedyś. Jak się odnosić do tego sumienia. Ale znowu, niesamowite jest to, że jakiekolwiek jest pytanie, Biblia ma odpowiedź. Więc zawsze trzeba szukać odpowiedzi w Biblii. To powinno być naszym nawykiem. Możemy otworzyć list do Rzymian. Apostoła Pawła, list do Rzymian, 2 rozdział, wersety 14 i 15. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają, lecz lub też biorą obronę. Widzimy tutaj, że sumienie jest pewnym mechanizmem, który Bóg wbudował w nas. Każdy człowiek się rodzi z tym wbudowanym mechanizmem, które nawet, tak jak jest napisane tutaj, że człowiek, który nigdy nie miał styczności z Bożym zakonem, poganie, którzy nigdy nie słyszeli zakonu, nigdy nie mieli styczności z tym, że to sumienie w pewnym stopniu mówi im, że to jest dobre, a to jest złe. I sumienie ma za zadanie człowieka albo osądzić, kiedy on wie, że robi coś złego, albo bronić, kiedy on wie, że kiedy postępuje dobrze. Taki ma mechanizm. I patrzcie, nawet sam apostoł Paweł, on bardzo dbał o stan swojego serca przed Bogiem. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, 16 werset. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. On nie ignorował to. On wiedział, że jest sumienie, które wskazuje, czy on postępuje dobrze, czy nie. Wiadomo, że sumienie jest ukształtowane poprzez Boże Słowo i też wiemy, że sumienie się zmienia. Wiecie, nie tak dawno słyszałem o pewnej sytuacji, że jedna osoba w pewnym kościele, wierząca dziewczyna, przyszła do starszych i powiedziała to, że od jakiegoś czasu mieszka z mężczyzną, który ma rodzinę. I najgorsze było to, że ona powiedziała, że kiedy się zdecydowała na to, to jej sumienie nie oskarżyło ją. I to była najdziwniejsza rzecz w tej całej historii. To, że ludzie niestety tak postępują, jest przykre. Jest to grzech. Ja naprawdę mam nadzieję, że ona się opamięta i że przyjdzie do Boga z tym. Ale sama powiedziała tym starszym, że nie wie dlaczego, ale jej sumienie nie powstrzymało ją, że jej sumienie nie oskarżyło, że ona miała pokój. To mówi o tym, że sumienie też jest kształtowane, że nasze sumienie jest przez coś kształtowane, że coś na nas wpływa i to kształtuje nasze sumienie. Człowiek, który... Wiecie, na przykład, człowiek jest, stara się być obyty z grzechem. Znaczy, przepraszam, nie stara się, może być obyty z grzechem. To jest tak, jak wchodzimy do pomieszczenia, gdzie ktoś palił, tak? Że od razu, jeżeli wchodzimy z pomieszczenia, które ma czyste powietrze, to uderza, czujemy to. Ale jeżeli jesteśmy tam przez długi okres czasu, to my już tego nie zauważamy. Nasze ubranie śmierdzi, wszystko śmierdzi dookoła nas, ale nam już to nie przeszkadza tak bardzo. I tak samo jest z sumieniem. Człowiek, który gdzieś chodzi cały czas dookoła, otoczony grzechem, on się staje coraz bardziej obyty z tym grzechem. Ludzie, czasami słyszę takie pytania, jak mam żyć, żeby... Ludzie chcą żyć tak jakby na granicy grzechu, ale żeby jeszcze nie zgrzeszyć. I to jest tak fatalne myślenie. Człowiek wierzący, który chce podobać się Bogu, on nie powinien szukać, gdzie jest ta granica grzechu, że tu jest ta granica grzechu, a on cały czas jest prawie, tuż, ale jeszcze nie grzeszy. Człowiek wierzący powinien żyć tak, że on ucieka jak najdalej. Grzech jest tam, to on jest tam. Takie powinno być myślenie. Nigdy nie badasz, gdzie jest ta granica grzechu. Patrzysz na to, że twoje życie jest święte, że ono się podoba Bogu, że ty dążysz do tego, co jest dobre w oczach Bożych. Ale właśnie to jest to, że sumienie, które jest czyste, ono daje pokój, pewność, radość, nadzieję, odwagę, zadowolenie. Czyli człowiek, który napełnia tym swoje serce, to też z tego serca płynie zupełnie inna miłość niż z tego serca, które cały czas gdzieś jest na granicy i cały czas człowiek jest oskarżany przez własne sumienie. Czyli miłość płynąca z dobrego sumienia. Czyli sumienie, które jest czyste przed Bogiem. I dalej też mówi o tym, że miłość płynąca z wiary nieobudnej. I to jest dosyć proste. Wiara, która nie jest udawana. Wiara, która jest prawdziwa, która nie tworzy żadnych pozorów. Po prostu jest szczera, jest czysta, jest bez pozorów, nie jest udawana. I to, co chciał powiedzieć tym wszystkim apostoł Paweł, że celem fałszywych nauczycieli i celem fałszywej nauki to jest zawsze stworzenie jakiegoś zamętu. To są zawsze jakieś spory, zawsze są oskarżenia, zawsze są podejrzenia, zawsze są jakieś kłótnie. Ale cokolwiek, co wychodzi od Boga i wychodzi z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobudnej, efektem tego jest miłość. To jest ten kontrast. Dobra nauka i wszystko, co jest czyste, efektem tego, owocem tego jest miłość. I o tym mówi apostoł Paweł. I dalej, trzecia część tego, on mówi o powód. Jaki jest powód tego ostrzeżenia? I tutaj są wersety od 8 do 11. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych i nieczystych, dla ojcobójców i matkobójców i dla mężobójców, rozpustników, mężołożników, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce, zgodnie z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Tutaj apostoł Paweł mówi o kilku ważnych rzeczach. Mówi o tym, że fałszywi nauczyciele chcą nauczać o tym, co jest w zakonie, ale ich problem polega na tym, że oni nie rozumieją tego. O czymś nauczają, nawet nie rozumiejąc tego, co oni mówią i o czym ten zakon jest. I ważne jest to, że apostoł Paweł nam tłumaczy tutaj, jaki jest cel zakonu i do czego zakon prowadzi. Ważne słowo jest, że zakon jest dobry. Tak? Jest napisane tutaj, że zakon jest dobry. To jest słowo kalos, i które lepiej jest przetłumaczyć niedobry, tylko pożyteczny. Że zakon jest pożyteczny. Takie jest lepsze tłumaczenie, bardziej precyzyjne. Pożyteczne, czyli on jest dobry w określonym celu, tak? Że można go użyć w określonym celu. I to jest ważne, jaki to jest cel, w jakim ten zakon powinien być użyty. I że są ludzie, którzy nie rozumieją, w jakim celu istnieje ten zakon i nauczają o tym, nauczają źle. Psalm 19, 7 werset. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Innymi słowy, jest pokazane, że zakon i Boże przykazania są ważne. Nie można je ignorować. One są ważne i pożyteczne. Pytanie jest, w jakim celu? Rzymian 3, rozdział 20 werset. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Patrzcie, tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian, on bardzo precyzyjnie tłumaczy, po co istnieje zakon. On mówi o tym, że zakon odgrywał bardzo ważną rolę. I to jest widoczne w tym fragmencie. Po pierwsze, jest napisane, że zakon nie był dany komu? Nie był dla sprawiedliwych. Jak to rozumiemy? Czy są ludzie sprawiedliwi? Nie ma. Innymi słowy, że chodzi o to, że są ludzie, którzy uważają się za sprawiedliwych. Więc ten zakon jest nie dla nich. Ale też on ich nigdy nie będzie prowadził do zbawienia. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 32 werset. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Widzimy, Jezus Chrystus mówi, że jeżeli ktoś jest uważany za osobę sprawiedliwą, no to generalnie on nie potrzebuje zbawienia. On już jest sprawiedliwy w swoich oczach. Ale po co przyszedł Jezus Chrystus? On przyszedł po to, żeby wezwać do upamiętania grzesznych. Więc celem zakonu jest co? Celem zakonu, i apostoł Paweł tutaj wymienia wiele rzeczy, dla kogo jest ten zakon, że nie jest dla sprawiedliwego, tylko dla takich, takich, takich i takich. I jeżeli przeanalizujemy wszystko, co tu jest wymienione, widzimy ludzi, którzy złamali wszystkie przykazania. Generalnie można to porównać do wszystkich przykazań z dekalogu, wszystko, co tu jest napisane. I nawet jakby ktoś chciał dodać, to apostoł Paweł mówi i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Czyli generalnie on mówi, że zakon pokrywa wszystkich, którzy łamią te przykazania z dekalogu, ale wszystko, cokolwiek się, co się sprzeciwia zdrowej nauce. Zakon jest pożyteczny, dlatego że to jest Boże moralne prawo, ale sam zakon nie wystarcza człowiekowi, żeby być zbawionym. I to jest najważniejsza rzecz, której broni apostoł Paweł. To jest najważniejsza rzecz, której on broni. Że byli ludzie, którzy tłumaczyli, nauczali, że przez wypełnienie zakonu, przez bycie takim i takim, robienie tego i tego, pamiętacie ten fałszywy ascetyzm, że nie robienie czegoś, robienie czegoś, że oni dochodzą do zbawienia. To, co mówi apostoł Paweł, to jest to, że zakon miał określony cel. Innymi słowy, zakon miał najpierw przynieść człowiekowi złą nowinę, która mówi, że on jest grzeszny, że on zgrzeszył przed Bogiem we wszystkim i są wymienione te rzeczy i że nie ma osoby, która nie zgrzeszyła w czymkolwiek. Dlatego jest tak dużo rzeczy wymienia apostoł Paweł. Ale dalej prowadzi do dobrej nowiny, czyli że człowiek zaczyna rozumieć, ja jestem grzeszną osobą, ale co dalej? I on zaczyna rozumieć, że on potrzebuje zbawienia, że on potrzebuje Jezusa Chrystusa. Taki był cel zakonu. Cel zakonu, cel przykazania jest taka, żeby pokazać człowiekowi, że on jest zły, że on jest grzeszny. Zakon jest, innymi słowy, złą nowiną dla nas, która prowadzi do tego, że my potrzebujemy dobrej nowiny, czyli Ewangelii. I to jest najważniejsza rzecz, że i teraz możemy nawet przeczytać Rzymian 3 rozdział 19 werset, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi o tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Generalnie to jest rola zakonu. Osądzenie świata, osądzenie ludzi, osądzenie wszystkich. Zakon to jest Boże przykazanie, które jest dobre, które jest pożyteczne, ale ono powinno pokazać człowiekowi, że on jest wrogiem Bogu, że on grzeszy i że on potrzebuje zbawienia. Ale dalej on mówi o zdrowej nauce. Tak? Wszystko, co się sprzeciwia zdrowej nauce. A zdrowa nauka jest to Ewangelia. Jest to moja Ewangelia, jak mówi apostoł Paweł. Jest to coś, co go zmieniło. Dlaczego on był tak czujny do tego wszystkiego? Czy nie widzicie w tym samego apostoła Pawła, który żył po to, żeby prześladować Chrystusa, prześladować jego uczniów, i on żył zakonem, tak? Ale zrozumiał, że zakon jedynie wskazuje na Chrystusa. On jedynie pokazuje człowiekowi, że człowiek jest zły i jest to zła nowina, ale człowiek potrzebuje dobrej nowiny. Jeżeli ktoś zwiastuje to i naucza, że przez własne uczynki, poprzez to, że my cokolwiek możemy dobrego zrobić, że my jakkolwiek możemy zasłużyć na zbawienie, to jest fałszywa nauka. I dlatego to było problemem w tamtym zborze. I dlatego właśnie apostoł Paweł mówi o tym, że Tymoteusz musiał zrobić porządek. Tak jakby musiał naprawić nauczanie. Że nauczanie dobre jest takie, które jest oparte na tym, co jest napisane w Biblii. A że są ludzie, którzy będą próbować w ten czy inny sposób zniekształcić to nauczanie. I teraz jako zakończenie chciałem powiedzieć kilka też ważnych rzeczy. Wiecie, żyjemy w takim świecie, tak jak już powiedziałem, gdzie dużo rzeczy do nas dociera. W tamtych czasach był sobie zbór w Efezie i mieli swoich nauczycieli. Ale dzisiaj, tutaj, każdy z nas może mieć tysiące nauczycieli. Dlaczego? Bo jest internet. Jest internet, jest dużo książek, jest dużo wszystkiego. My jesteśmy cały czas pod wpływem jakiejś nauki. I to jest bardzo ważne, żeby człowiek umiał odróżnić to, co jest dobre, od tego, co dobre nie jest. Dlatego, że złe rzeczy nas będą niszczyć. I ważne jest to, żeby człowiek wiedział, co jest napisane w Biblii. Żeby każdy z nas dokładnie wiedział, że Ewangelia to jest to, to i to. Że Bóg mówi to, to i to. Żebyśmy spędzali czas czytając Biblię. Żebyśmy spędzali czas modląc się o tym, co jest napisane w Biblii. Żebyśmy porównywali swoje życie do tego, co jest w Biblii. Żeby wszystko, co słyszymy, żebyśmy nie przyjmowali to, ktoś powiedział, prawdopodobnie może to być prawda. Nie, może być, może nie być. Żebyśmy mieli własne zdanie. Żebyśmy mogli porównać to do tego, co jest napisane w Biblii. Dlatego, że to nas kształtuje. To wpływa na jakość naszego duchowego życia. To jest istotne. I dlatego apostoł Paweł mówił o jego Ewangelii. Dlatego on broni tak bardzo tego, co jest nauczane. I patrzcie, trzeci rozdział, znaczy będziemy o tym mówić już głębiej dalej, ale on mówi o tym, że on usuwa ludzi, którzy nauczają tak źle z jednej strony. Dwa, on naprawia, tak jakby koryguje tych ludzi, którzy nauczają źle, bo to nie jest tak, że ktoś naucza źle i robi to specjalnie. Niektórzy tak, niektórzy nie. Ale jeżeli on widzi, że człowiek ma czyste serce i ma dobre intencje, ale może się mylić w czymś, to apostoł Paweł przez Tymoteusza, on koryguje to. I on pokazuje, taka jest prawda, żeby dalej to, co tamci ludzie nauczali, było zgodne z jego nauczaniem, zgodne z Ewangelią. Patrzcie, drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Jak bardzo ważne to jest, że on powinien się starać, dokładać wszelkich starań, żeby to, co on wykłada, było czyste, było dobre, było zgodne z Biblią. I ważne jest to, że właśnie Bóg też ustanawia pewnych ludzi, którzy są mają odpowiedzialność za to, żeby właściwie nauczać. I tak jak przeczytamy później, przeanalizujemy w trzecim rozdziale, to są bardzo, 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 bardzo wysokie wymagania. To są bardzo wysokie wymagania. W piątek mieliśmy spotkanie z niektórymi braćmi i właśnie analizowaliśmy ten trzeci rozdział. I to, co zrobił Bóg, on po pierwsze, on daje pewnym ludziom zrozumienie. Daje pewne zdolności do tego, żeby rozumieć. Po drugie, całe ich moralne życie powinno być nieskazitelne. Do tej osoby nie można się do niczego przyczepić. Że ci ludzie muszą mieć pod nogami fundament zdrowej nauki. Że muszą wiedzieć, co jest dobre, co nie. Mają odpowiedzialność za to, jeżeli słyszą cokolwiek, że ktoś mówi coś, co nie jest zgodne z Biblią, reaguje, nie jest obojętny. Dlaczego? Czy na przykład ktokolwiek z was, patrząc na swoje dziecko, jeżeli dziecko je jakąś truciznę, to będzie patrzył i nie reagował? Jaka będzie wasza reakcja? Natychmiast zabierzecie tą złą rzecz, które dziecko je. I tak samo jest tutaj. Jeżeli człowiek wie, że ludzie się karmią czymś, co jest niezdrowe, a ma osobistą odpowiedzialność za to, on zawsze zareaguje. Więc bardzo ważne jest, widzimy tą reakcję u apostoła Pawła, że on dba o to, co ludzie słyszą, że on dba, w czym ludzie wzrastają, że on dba o przejrzystość tej nauki, o czystość Ewangelii, która jest im zwiastowana, dlatego że od tego zależy wszystko w życiu tych ludzi. Zależy ich stan ich duszy, ich życie, ich wieczność. I właśnie przed czymś takim ostrzega tutaj ten fragment i każdy człowiek powinien też dbać i zwracać uwagę na to, co jest dobre i co jest pożyteczne i co jest zdrową nauką. Amen.